Ojo. Teraz.
Dobrze.
Naprawdę mnie nie będzie słychać, jak nawet zawsze mówisz donośnie. W czasie sprawdzi, że wszyscy zapłacili.
Tutaj mamy mikrofon, raz.
Bardzo gorąco witam Państwa na spotkaniu z Andrzejem Sapkowskim. Publiczność dopisała. Jako zawodowiec chcę od razu przejść do pytań z sali, tak?
Tak, proszę. Nie, problem. Nie, wstęp należy jakiś uczynić. Ja nie pamiętam, kogo usiądę, bo stary jestem zdrożony. Ale mówiąc szczerze, to ja nie pamiętam Polkomy we Wrocławiu. Czy kiedykolwiek? Nie za bardzo. No, Wrocław jako taki, no oczywiście miasto na mapie polskiej fantastyki nie do zatarcia. No to tuzy, które miasto to urodziło. Na wieki zostaną w naszej pamięci sławnej lub wręcz odwrotnie. Ale na wszystko musi przyjść jakaś kolej, także dobrze, że mamy ten Polkom we Wrocławiu, a nie mamy go na przykład w Poznaniu, bo Poznań z kolei z mapy polskiej fantastyki należałoby wymazać. To bardzo prędko. Nie wiem, gdzie jest ustalony następny, bo ja ostatnio bywam takim ruchem konika szachowego na poligonach. Ostatnio byłem na tym trajkonie w Cieszynie. Całkiem udany, uważam, konwent się trafił wtedy. I to bym sobie życzył, żeby jeszcze raz tam trafić. A ty na pewno wiesz, gdzie jest następny.
Ma być w Toruniu, ale podobno się nie rozwiązała grupa organizacyjna.
Aha, no ja myślałem, że nie zgodził się ten, kto w Toruniu rządzi. Straszne było tam na spotkanie autorskim na jesieni, co drugie słowo musiałem się za usta łapać, bo ciągle zapominałem, czyje rządy tam panują. Starano się wyjaśnić, że to nieprawda, że oni są zupełnie wolni, niezależni, swobodni, unafędzisz, ale ja w to akurat nie wierzę, ja wiem, co tam robi. Wrocław też tam na mapie Polski w ogóle ciekawie się zapisał. Miasto kiedyś słowiańskie, podobno kiedyś niemieckie, kiedyś czeskie, potem znowu niemieckie, potem pruskie, potem austriackie, no różne te koleje losu miało. Co nie zmienia faktu, że zawsze było to miasto piękne. To jest rzecz najważniejsza. Czego ja w życiu żałuję wielu rzeczy, ale jedną z takich przynajmniej na top ten moich marzeń i nigdy nie zrealizowanych, to jest to, że dlaczego ja nie mieszkam we Wrocławiu. Coraz częściej przyjeżdżasz. Pierwsze zresztą moje spotkanie z Wrocławiem, to z mój tak woli prawdy historycznej. Przywiózł mnie tutaj mój tatuś swojego czasu. Byłem jeszcze wtedy bardzo, bardzo młodym i niezwykle pięknym dzieckiem. Był to rok 1955, pamiętam to jak dziś. Tylko tyle, że Wrocławia wtedy nie było, tylko była nie ta wielka kupa gruzu. Ale nawet ta kupa gruzu miała coś w sobie. Także tyle tytułem wstępu. Podajemy inicjatywę.
Może wspomnijmy rączki
pani.
Może wspomnijmy twój pierwszy.
Może pierwszy Polko. No ale to kupa śmiechu będzie. Zwłaszcza Koramus mnie to próbą usiłował obrazić na tym Polkonie,
tak. Opowiem wam, jak wyglądał pierwszy Polkon Andrzeja Sapkowskiego, dlaczego, że miałem przyjemność go zaprosić, bo to w 1990 niestety potem. W 1990 roku konwent się odbył w Waplewie, w ośrodku nad jeziorem.
Dla młodzieży tak zwanej nienaprawialnej.
Była to epoka przedinternetowa, więc pisało się do siebie listy, naklejało się znaczek, wysłało się na pocztę, do takiej czerwonej skrzynki się
zapisało.
Chłopowa ludzi tego nie pamięta.
Przepraszam, a co to znaczy?
taka marka. Kosztowało ileś to groszy i się czekało ileś tygodni na odpowiedź. Ja dostałem adres Andrzeja Sapkowskiego, który wówczas miał kilka opowiadań opublikowanych. Było to jeszcze przed jego debiutem książkowym, zbiorem opowiadań wydanych przez Reportera jeszcze.
Dużo przed.
I ja oczywiście dostałem ten adres od Macieja Parowskiego, który był wówczas jedyną osobą mającą kontakt z Andrzejem Sapkowskim. I napisałem ten list z zaproszeniem na Polkon i tak dalej. Dostałem bardzo ładną odpowiedź, czy będą obowiązywały stroje wieczorowe i tak dalej. Andrzej był wówczas pracował w handlu zagranicznym i bywał na różnych rautach.
Biznesmenem najzwyczajniej. Biznes to zawsze chodzi w krawacie. No i w białej koszuli.
Tak, i Andrzej się pojawił w tym garniturze na Polkonie w Batlewie. I oczywiście przez...
Jak to głupi.
I oczywiście były podejrzenia, że współpracuje z tajnymi służbami. Marek Oramus natychmiast poszedł.
Na sali. Wszyscy. Tak, bez dania racji. Siedzę sobie, nic nie mówię, prawda? Nawet nie patrzę na nikogo ustawicznie. A Oramus siedzi za, tak, jak my tutaj za tym prezydium. Gapi się na mnie cały czas, a wiecie, jak się Oramus potrafi gapić, no jak wół namalowany w rotach. Gapi się i gapi i nagle mówi tak, a pan to coś w ogóle z fantastyki czytał? A ja mówię tak, i dzisiaj tak, mówię, Roger z Raznej, tak, wtedy było te Trumps of Dooms, za tobie, w Polsce jeszcze nie tłumaczone. A Oramusowi jest taka, pan, aha, mówi, ja mówię, aha.
Pomyślał, że agenci są wykształceni bardziej niż my.
Nasuwają coraz trudniej. Nasuwają z Moskwy pod samym Wojtrakiem.
Ale chyba właśnie na tym polkowie przekonałeś się, że jest inny odbiorca.
Ale jeszcze wróćmy do tego, że zanim ty dostałeś list od Parowskiego i mój adres od Parowskiego, Parowski mnie wysłał, do mnie wysłał list. No, miałem dobrze, że miałem kilku znajomych kryptologów, dlatego że Wazgraniny to Parowski uprawiał za pomocą tak zwanego ręcznego pisma. Nie można porównać z niczym oprócz egipskich hieroglifów. Znaczy tak było tak. Anubis to znaczyło, że pozdrawia. Tak? Co znaczyło jutro? No długie te wszystko. I medytacja, jak można było coś do tego, o co tam chodzi. Natomiast efekt tego pisma był jeden. Parowski napisał mi tak. Tylko wiesz co, nie odmawiaj temu serdeńce, bo jest to tak fajny chłop. Wiecie co, to był chyba pierwszy i ostatni wypadek, kiedy Parowski nie zeugrał. To się akurat sprawdziło.
Dziękuję Andrzeju, ale myślę, że też zobaczyłeś konwent polski i zobaczyłeś odbiorcę swoich opowiadań. I było to
przed swoim własnym spotkaniem autorskim, przed którym drżałem cały, wpadałem w ręce bigot, co ja tam zrobię, jak ja to się zachowam, jak zadadzą mi pytanie, jak nie daj Bóg, jakieś trudne. No ale nie tak wcześniej, wiadomo, że trzeba przeprowadzić tak zwany field research. To znaczy, poszedłem na spotkanie Oramusa.
Patrywałeś się w
nas. No i wszedłem sobie z tyłu i my tak zobaczyłem, jak to się odbywa. Taka wielka figura, Oramus, dzień drogi do Meoli, wydał 3 dni wcześniej, czy coś w tym stylu. Strasznie głupia książka, my znamy. Ale dobra, to nie każdy ma talent. Prawo nie było potrzebne, po prostu jak ja mówię prawdę, prawo sugerowało, że państwo uważają, że naprawdę miałem rację. Ja zawsze mam rację. No ale siedzę sobie z tyłu i tak sobie uważam, prawda, no Ramos tam wygłosił jedną tezę, drugą tezę, jedną głupszą, drugą. No i padło z sali pytanie, takie no, obcydliwe. Ja mówię, no, uczmy się. A Ramos mówi tak, ty kurwa, widzisz, że mam kufę za zadowolenie, pierdolę. O, to nareszcie. Wiem, jak się zachowujesz, to zrobienia. Także się nauka nie blasnie, poszła. Dobrze, dajmy, gadamy, bo bez pani stanie też stać, trochę popracować.
Za bilety, nie? Tym, że opowiadasz na tyle ciekawie.
czy...
A tam jeszcze inne były historyjki. O Boże, więcej było.
No zresztą jeździsz po Polsce i po wielu krajach.
Ale Wawlewo biło wszystkie rekordy i czegoś takiego, to się już nie powtórzyło. Tam Wawlewo, kto był, to wie, kto nie był, to może będzie tam kiedyś siedział w tym domu, prawda? Nie życzę Państwu, siedziałem w różnych pierdlach tam. To był taki wielki pawilon z oknami wychodzącymi na przepiękne jezioro. I przed pawilonem w chaszczach domki takie, no nie kempingowe, pawilony nazwijmy to. I tak się złożyło, że jeden z tych pawilonów okupowany był podówczas przez temu, kto mu zadzwoniło, wychodzi.
Prosimy wyłączyć telefony, żeby czegoś takiego nie było.
Komu zadzwoni, wychodzi. Dotyczy to również mnie. Dobrze. Jeden z tych pawilonów w chaszczach okupowany był przez gości z Litwy.
Och tak.
Wielka kompania zjechała z tej Litwy i zgodnie ze starym sowieckim obyczajem przywieźli pełne bagażniki wódki. Pełniutkie. Wódki mieli ze sobą. W jednym i 16 jechali i bagażniki wódki. Wiadomo, natychmiast się stało, że ktokolwiek zapragnął, kierował swoje kroki do tego pawilonu i mógł nawalić się jako pędzony. No i tak to rzeczywiście się odbywało. Jedna z tych Litwinek, tak, zjawiła się u mnie kiedyś, jakby wyczuła kiedyś, być może po pijaku śpiewała jakąś pieśń z Afganistanu albo coś takiego. W każdym razie przyszła do mnie, wiedząc, że ja posługuję się językiem litewskim. I po litewsku pyta mnie: Andrzej, skarży, pożałska. U nas pada wciera, u stół, pa krawaciu niekoj ran. Wciera u nas pa krawaciu u snu niekoj ziemski. Скажите, пожалуйста, кто у нас будет спать сегодня? Ну, не видела, на всякий раз будем я. Ну, не знаю.
Opowiem, dlaczego tak to wyglądało.
Te
domki miały cztery wejścia i niestety ludziom się kićkało. Akurat i Dębski i Oramus spali tylko w innych drzwiach, a ponieważ docierali do domu nocą, otwierali drzwi i dopiero się łóżko po prawej stronie się walili. Litwini się rano budzili z obcym człowiekiem w pokoju. Lecz Andrzeja pytali, kto z nami będzie stał następnego dnia. Myśleli, że taki obyczaj.
Dlaczego się walić?
Znowu o radę.
Ja nie będę zresztą mówił, nie będę pokazywał palcem przez zrodzoną skromność, prawda, ale jeden taki to tam od koniec woli w osobistym łóżku usnął. Nie będę na palcie pokazywał, nosy rękę. Nie, miał prawo. Samo to prawo przyznałem w pijaku. Wróciłem do pokoju, strasznie spać mi się to chciało. Mówię, no cholera, no, myślałem, że noc wytrzymam bez żadnych problemów, bo strasznie moczy, wtedy dużo przystanie się. Wytrzymam jak nic. Nie, zaczęło mną rzucać. Jezu, co począć? A on śpi w moim łóżku, no Chryste Panie. No i przespałem noc do rana tam w hotelu. Nie takie rzeczyśmy robili. W BTR-ze, spali w BTR-ze. Nie ma strachu. Tak. Nawet na chałupicy raz się
A powiedz o koncertach zagranicznych, bo później się zaczęły wyjazdy na...
Są bardzo różne.
Które sobie cenisz, powiedzmy...
Hiszpańskie konwenty mają do siebie to, że po pierwsze, zawsze mają przerwę. Siesta. Konwent się zamyka, wszyscy muszą wyjść. Wtedy się sprząta, wietrzy i tak dalej. Ale to jest obowiązek, trzeba wyjść. A kończy się czymś cudownym. Każdy konwent kończy się cholernym, kurwa, bankietem. Ale znaczy nie ma pomosta. Za Ukrainę się wyreguluje. W Polsce niestety nie ma tego obyczaju.
Ale Nidzica się też
ma. A Nidzica, to oczywiście. No, myśmy niedawno rozmawiali, który konwent pod względem tego, że nie tylko nawalić się jako pętany, ale jeszcze i zjeść coś ciebie dobrze. To Nidzica miała wysoką, że tak powiem, notację. Wysoki ranking. Tak.
A konwenty w Czechach, w Rosji?
W Rosji konwenty zaczynają się o 9, kończą 9.20. Nie,
nie, tego samego dnia. Niestety, ale tego samego dnia najczęściej, dlatego, że idzie tak ostro. Idzie tak ostro. No oczywiście z wyjątkami, no czasami się zdarza, że prawda, ktoś kogoś tam odbije, nie chce, odmawia, zamówi na klucz. Janienko słaby, wraził się na koncertowiczu, zawsze się w spokoju, potem nowy, że cały koncert nie wyszedł. Ciekawa impreza, także też może...
A mogę opowiedzieć anegdotę o Tobie Łukienięce?
No to ich jest wiele chyba.
No ale opowiem ten najładniejszy.
A to powiedz tą najładniejszą.
Mianowicie na konwencie Andrzej Sapkowski w Rosji jest traktowany jako wielki gwiazdor.
Ale on jako ruski katolik przytwarzają się na Poliaka.
I duża kolejka po autograf się ustawiła wśród tych pisarzy. Wśród tej kolejki był właśnie Łukianienko, wielki gwiazdor rosyjskiej fantastyki. I Łukianienko stał w kolejce w innym celu. Mianowicie chciał przedstawić, bo jeszcze się chyba wtedy nie poznali, to było takie wasze pierwsze spotkanie. Chciał pokazać swoje książki. Zaprezentować, dać do przeczytania.
To było na rozkonie.
A Andrzej po prostu podpisywał, dostał książkę Łukianienki, podpisał się Andrzej Sapkowski. Oczywiście wszyscy to zauważyli i było to mocno komentowane później na konwencie.
Przepraszam, ja tak szybko tyle i to nie czytam. Okładki wszystkie są paskudne.
No właśnie,
skąd człowiek może wiedzieć, co podpisuje, prawda?
Dzisiaj podpiszemy, no właśnie.
Ja robiłem takie żarty, owszem, całkiem rozmyślnie, zwłaszcza jak ktoś pyta, pan napisze byle co. Ja zawsze pisałem G.R.R. Tolkien. A to jeszcze nie było, to były na tym rozkonie, jeszcze rozkąd. To były jeszcze inne numery. Myśmy tam przyjechali z Gienkiem Dębskim. To było nas tylko dwóch Polaków na tej imprezie, to znaczy jeden Polak, Gienek Dębski, drugi ten, który udaje Polaka, czyli ja. Bo nikt w Rosji już nie ma co szukać w internecie pod tytułem zarubieżnej pisateli, tylko zawsze trzeba szukać pod ruski, bo nie traktują jak Polaka, absolutnie. No ale z tym Gienem Dębskim, prawda, myśmy tam na tym rozkonie wielokroć urzędowali, no i jak to goście, no co i rusz, to nie szło przejść 3 metrów po korytarzu, gdzie by ktoś nie wyskakiwał z pokoju, krzyczał, no porządku, knam, no i dawaj, 9:20, koniec, konwencji nie ma. No i jak któregoś razu, tak wiesz, nie wiem, czy zasnąłem, ale chyba pod własnym łóżkiem. Z tego co pamiętam, że te żyrokompasy moje i te wrażliwe GPS, prawda, zawsze doprowadzał mnie do własnego łóżka. No ale w tym łóżku się zwaliłem, zamknąłem się na klucz, 9:20, nikt nie wie, gdzie ja jestem. Zaczęli mnie tam, prawda, poszukiwać po całej okolicy. Nie zaczęli mnie szukać, jeżeli są na sali obecni Czesi, to nikt mnie nie szukał.
W sklepie.
Tylko gledal za mną, gledali. No i wreszcie był tam taki pisarz też rosyjski, wyleciało nazwisko jego mi z głowy, skleroza robi swoje, no ale w każdym razie nieważne jest, co to był, ważne co powiedział. Jak okazało się, że zginąłem, to wygłosił filozoficzną kwestię, która niestety później sprawdziła się w całej rozciągłości, a brzmiało to tak, Paliakom pod Smolenską nikada nie wiezło.
A powiedz mi, jaka książka, który kraj kupił pierwszy prawa do książki opowiada?
Rosjanie.
Rosjanie właśnie.
Rosjanie, no oczywiście nie zapłacili. Nie, Rosjanie byli pierwsi, ale to znaczy moje, jak liczy, są dwie szkoły. Jedni liczą tak, kto pierwszy wziął, drugi kto pierwszy zapłacił. Jeżeli kto pierwszy zapłacił, to cześć. A jeżeli to pierwszy wziął, to Rosjanie.
Czyli dwa opowiadania w takim zeszyciku, takim marnym.
No ale...
Zeszycik,
a dzięki niej, prawda?
Nie, ale nie dostałeś za dużo dzieni.
No nie dostałem.
Usiłowałem ich tam straszyć sądem, no.
Ja bym skurczał. Niestety tak to bywa i taki ten jestem rynek.
Na szczęście to się normuje. Bardzo łatwo to, co dostałem od Rosjan, jest wyrżnąć scyzorykiem na ołówku. Bo to się szybko wykreśla takie. Ciak. Jak ktoś pamięta Iwa i Pietrowa, to tam jest taka scena, kiedy Pop wykrzykiwał coś przez dziurkę od klucza, a Ostap Bender
czyli odwrotnie. Pop usiłował dźgnąć Ostapa Bendera ołówkiem przez dziurkę klucza. Ostap Bender wyrwał mu ołówek i z scyzorykiem wyrżnął na nim bardzo nieprzyzwoite słowo. To nie jest do rosyjskiego i alfabetu cyrylicy. Ten kojarzy, jakie słowo można bardzo szybko za pomocą scyzoryka wyciąć na łówku. To zna cyrylicę, to wie. I skutek tego, no.
Tak, bez żadnych zakrętasów.
Bez żadnych zakrętasów, same kreski.
No właśnie, może porozmawiajmy o recepcji. O recepcji.
Tak, nie, dajmy ten do kolery.
Dobrze, to w takim razie poproszę pytanie. Ja bym bardzo prosił kogoś z organizatorów, mam tutaj, możemy puścić w trakcie rozmowy okładki książek Andrzeja Sapkowskiego wydanych za granicą, tylko ja nie umiem obsługiwać tego sprzętu. Czy jest ktoś z organizatorów? A jednocześnie oczywiście proszę o pytanie z sali.
Nic.
No, proszę.
Głośniej, bardzo prosimy. Głośnie, głos sektorowy.
Podobnie powstaje nowy cykl widmu.
Nie, nieprawda. Kto tak twierdzi, mija się z prawdą. Bardzo prosimy.
Ma powstać film, tego co wiem, ale na podstawie gry, nie na podstawie książki. Dlaczego?
Nic, to też jest nieprawda. To są pogłoski rozpuszczane przez osoby generalnie nam wrażliwne je nam usłyszy tła.
To są takie rady sprawy.
Mając mnóstwo ciekawszych rozrywek. Zdecydowanie dużo ciekawszych rozrywek. Na których znane było, po pierwsze, znane było podejście do gier przez ich producenta. Znany był cały anturaż, czyli obrazki, katalogi, historyjki na ten temat. Wszystko to sprawiało na mnie wrażenie raczej pozytywne. Niesłychanie pozytywnym stała mi się, jako staremu biznesmenowi, emerytowanemu zresztą, ciekawe i interesujące i pozytywne bardzo było podejście producentów do negocjacji ze mną handlowych, a to nieczęsta rzecz w dzisiejszych czasach. Także generalnie jestem zadowolony, prawda? Natomiast co do tego, jaka to jest, że tak powiem, jeżeli pan pyta mnie o tak zwaną grywalność, czy jak to w to co się gra, niestety odpowiedzieć nie mogę, dlatego że brak mi danych. Nigdy nie grałem, co więcej, nigdy nie zagram. Powiadam, mam mnóstwo ciekawszych rozwiązań.
Czyli nie rozumiem, że dosyć kontrowersyjne zabiegi fabularne podjęte przez twórców nie wzbudziły pana zburzenia?
Niespecjalnie. Zwłaszcza, że tak powiem, koronny był wcześniej ze mną uzgodniony. Chłopcy zapytali, że tak powiem sobie, prawda, familiarnie się wyrażę, nie ma w tym nic obraźliwego, zapytali mnie wcześniej, czy zabieg właśnie taki fabularny, jaki oni sobie wymyślili, czy nie budzi moich zastrzeżeń. Powiedziałem, oczywiście, że nie budzi, dlatego że nie ma czegoś na świecie takiego, co można nazwać konwergencją mediów, czyli że komiks jest prequelem książki, a gra jest sequelem książki. Nieprawda. Medium jest medium, gra jest grą. Kto sobie chce grać, niech sobie gra. I jakie postaci tam występują, w jakim czasie to się dzieje, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I mniemanie, że ja wiem, jak się zakończyła historia Wiedźmina po książce i co było dalej, bo dalej była gra, jest absolutnie błędne. To nie jest prawda. I od początku doskonale o tym wiedziałem i dlatego zabieg fabularny, no to co pan mnie pyta, zabieg fabularny pod tytułem, że zrobimy to tak, że prawda Wiedźmin nagle ocknął się z głębokiego snu, prawda, niczym Rip Van Winkle i teraz żyje w nowym świecie i nas tutu, głębek drutu, prawda? Dobrze, ale czemu nie? Proszę bardzo, to jest wasz pomysł, wasz pomysł autorski, co więcej. Dużo bardziej ciekawy zresztą notabene, niż jakieś takie zamknięcie oczu i pojechanie po fabule, która już została wcześniej napisana przez tu obecnego Sapkowskiego, który różnych sobie, jak Państwo doskonale wiedzą, nie jest.
Bardzo ważne, żeby się przekładało też na sprzedaż książki, prawda?
Oczywiście, medium zawsze ciągnie medium. To jest fakt. Nawet tak szajsowaty film jak ten Wiedźmin, nieźle ciągną książkę. Nieźle. A panowie, a Boże. Góra pieniędzy, no po prostu. Ogromna góra forsy.
Czy rozwinie pan swoją myśl z wywiadu dla Radia Gdańsk, że jednak coś powstaje związanego pobieżnie ze światem wiedźmińskim?
A cóż to rozwijać? Powstanie. Są się coś do rozwijania.
Jakieś szczegóły ewentualnie?
Nie, no.
Następne pytanie poprosimy, proszę.
Dlaczego zajął się pan akurat tworzeniem w takim gatunku literackim?
No, to jest niesłychanie prosta. Po pierwsze, niesłychanie ten gatunek lubiłem. Ja czytałem fantastykę od czasów niepamiętnych, aż zapomniałem o motywie, ale to dobrze będzie teraz też moment, żeby do tego nawiązać. Mając lat, nie wiem, czy 7, czy 8, przeczytałem pierwsze w życiu swoim opowiadanie science fiction. Było to opowiadanie, nazywało się Skalny Nurek, napisał je Harry Harrison, człowiek, który kika dosłownie bitem zła. Odeszła ogromna, wielka legenda fantastyki. Niestety, ale kadra się wykruszy. Co zrobić? Nie będziemy o minutach pamięci, bo w końcu...
I to był ten Baksyl.
Harrison nie chciałby nawet, żeby go fetować. Znałem go osobiście. Nie chciałby, żeby go fetować jakimiś tam minutami milczenia. Pamiętajmy tylko o tym, że był to wielki człowiek fantastyki. Wielki. Jeden z prekursorów. No dobrze, uczciliśmy. Wracam do tego. Po przeczytaniu tego Skalnego Nurka wiedziałem na pewno, że fantastyka to jest to. I potem już czytałem wszystko, co mi wpadło w ręce, włącznie z Boruniem i Trefką. Co kosztowało mnie trochę, prawda, zdrowia, bo przebrnąć przez tę cholerną nudną trylogię, ojej, była to duża sprawa. No ale z dzisiejszej perspektywy to uważam, że nawet nieźle to się broniło. W wielu momentach nieźle się to broniło. To był oczywiście Len, drukowany w przekroju z ilustracjami Daniela Mroza, bo zanim on się był dostępny, bo być może ktoś tam mi wydawał w postaci książkowej, ale za moich czasów dostać książkę było łatwiej było upolować, było jednorożca w krzakach niż książkę publiczną, jak się miał cioci w księgarni. No ale na szczęście drukowano go w czasopismach, głównie przekrój w tym celowo. Ponieważ przekrój był u mnie w domu regularnie dostępny, bo czytali go rodzice, więc sam też zdrowo zażyłem tej fantastyki Lemowski. Potem przyszedł Lovecraft, którego podówczas, to oczywiście Państwo w tym pewnie nie uwierzą, ale w latach 50. jeszcze drukowano w przekroju Lovecraft.
Brat Berego,
oczywiście. Wiele ciekawych rzeczy. Potem przyszło pismo Dookoła Świata, które było organem podówczas Związku Młodzieży Socjalistycznej. Niesłychanie interesujące pismo, niesłychanie ciekawe przykłady i tłumaczenia. Już od razu wtedy wiedziałem, że fantastyka to jest to, oczywiście nie zapomniałem o innej lekturze i literaturze, albowiem ten z Państwa, tu obecny na sali, kto sądzi, że ja nie jestem erudytą, jest w wielkim błędzie.
O czym przekonał się Oramus?
Wielokrotnie.
Jeżeli ktoś z Państwa sądzi, że
nie przerobiłem wszystkiego na świecie, co się dało tylko przeczytać, we wszystkich możliwych językach też jest ogromny błęd. Znaczy tam eko po włosku, zanim byście w ogóle o nim usłyszeli.
Mało osób wie, że...
Pytanie zadał. Także rzecz oczywista, że w momencie, kiedy muza przelatywała nad moim osiedlem, powiewając tym, czym muza zwykła powiewać, natchnęła mnie do wyzwania opowiadania na konkurs fantastyki. No, dlaczego fantastyka? Dlatego, że ogłosiła konkurs. Dlaczego opowiadanie fantastyczne? No bo jakie opowiadanie można dojść do fantastyki, jeżeli nie ma na zasadzie takiej, wie pan, jak ten Żyd, co w Katowicach burdel miał, otworzył dom publiczny i powiesił przed czajnik. Pytali go, ty Moszę, dlaczego ty powiesiłeś przed burdelem czajnik? A ja co miał powiesić? Dlaczego ja napisałem fantastykę, co miałem?
Czyli czy mogę wspomnieć o tym, że w fantastyce pojawiłeś się jako translator również.
To prawda.
Przełożyłeś się po gadanie Kornbluta.
Tak, dokładnie. Zgadza się. Przełożyłem więcej opowiadań, ale tylko jedną wzięcie. Znaczy właśnie ten Kondla, opowiadanie słowa guru, tak, słowa guru, krótkie, zgrabne, tłumaczenie nie wyszło złe, no to tak, to jest bardziej na... No. Czy ja mogę zrobić coś złego?
Tam było pytanie z sali.
Znaczy to ma pan sporo racji, że film odbiegał od fabuły. No tak zwykle bywa, kiedy twórcy filmu nie zapoznają się wcześniej z całą fabułą. Oczywiście hollywoodzka maniera kręcenia filmów obowiązuje, stała się już nawet kanonem. Tym niemniej no, istnieją jakieś pewne zasady. Dobrze jest, dobrze. Ja nie twierdzę, że jest to warunek sine qua non. Ale dobrze jest przed przystąpieniem do ekranizacji dzieła literackiego dzieło owo przeczytać. W tym wypadku oczywiście za producentami filmu stoi ogromny argument pod tytułem nam czytać, skoro mamy koniec, który użyta zniknie, a który przekłada się dużo znacznie ciekawiej na, że tak powiem, stronę wizualną. Jak pani zapewne wie, czytanie tych cholernych, małych, czarnych literek na białym tle jest niesłychanie trudne. Wymaga skupienia, trzeba nauczyć się cudy czytać, a jest to cholernie trudne. Ale jak się ma komiks, ten problem odpada. W dynkach litery są duże, obrazki mówią same za siebie. W związku z tym trudno się dziwić, że chłopcy mają do wyboru mozolne czytanie mojej książki, a szybkie obejrzenie komiksu zdecydowali się obejrzeć komiks i nakręcić film wedle komiksu. Czy państwa nigdy nie zastanawiało, tym razem zwracam się do całej sali, dlaczego w roli Jaskra obsadzono Zamachowskiego? Ale dlaczego tak się stało? Czy państwo o tym wiedzą? Otóż ja państwu to zaraz wyjaśnię. W komiksie Boguś Polk, autor tego komiksu, zarobił sobie z jednego z polskich pisarzy fantastyki, wrocławianina zresztą, Jacka Ignota. I skarykaturował go w tym komiksie jako Jaskra. No, Traf chciał, że uroda Ignota jest nieco zbieżna z urodą Zamachowskiego, czy obaj są... Dobrze.
Co potwierdza, że producenci też czytali wyłącznie komiks?
Wyłącznie, tak. Właśnie to, jeżeli pani mnie pyta, dlaczego są rozbieżności między książką a filmem, no, skąd się one głównie biorą? Oczywiście w żadnej produkcji udziału nie brałem, albowiem nie producentem jestem, jeno pisarzem. A pisarze piszą książki, a nie zajmują się produkcją filmu.
Ale proszę zwrócić uwagę, że w filmie Wiedźmin nie miał krzywdy, a elfy nie wyglądały jak z Czarnobyla.
To już jest też jakiś postęp. Trudno doszukiwać się samych wad w tym filmie. Miał on oczywiście ogromne zalety. No, wiecie jak to jest, to rzeczy prosto. Widział kto kiedyś adaptację dzieła literackiego lepszą niż film? Ja chciałem, ale wy pewnie nie. Zawsze się zdarzało widzieć, zawsze przemawiało do mnie co? Moim przez wiele lat, nawet do dzisiaj, Roger Zelazny był autorem, za którego dałbym się posiekać. Czytałem jego wszystko po paręnaście razy i kochałem Zelaznego. Każdą rzecz, którą napisał, każde zdanie, które napisał. No i co? Ja obejrzałem film nakręcony według jego jednej ze słynniejszych nowelli, czyli według Damnation Alley, Alei Potępienia. Słuchajcie, no takiego szajsu nie widziałem jak długo żyje. No to Wiedźmin powinien dostać 7 Oscarów. Jeżeli tylko te dwa filmy stanęły do konkursu, na zasadzie, że wygrałem konkurs piękności, ale to do konkursu stanąłem tylko ja i 5 sołtysów.
A która...
Dzięki zresztą! Z łatwym bym przegrał!
A która adaptacja? Była lepsza?
Tylko jedna. W historii kina.
To znaczy?
Uchylić? The Shining. Według powieści kina.
To się chyba.
Powieść jest totalnie do dupy, a film z tego. A film wie.
No ale to reżyser i aktorzy.
Dokładnie. Nicholson. Bo powieść jest totalnym szalcem. Nikt się nie popisał.
Proszę bardzo.
Bardzo proszę o głośnie. Głosem z Kentora! No, mówiąc szczerze, no, autorkę znam osobiście, natomiast twórczości nie. Jest pewien problem. No nie wszystko da się przeczytać, a nie ukrywam tego, że cyrylicę czyta mi się źle. I robię wyjątki w czytaniu cyrylicy, no naprawdę dla wielkich tuzów. No ostatnio pielęgni. To wtedy mogę się poświęcić, męcząc się, bo nie źle mi się czyta cyrylicę. Ale dla Pielewina poświęcam się, ale dla wiery nie za bardzo.
Tak naprawdę, czy zgodziłby się pan na powstanie kolejnego filmu o Wiedźminie, gdyby był kręcony przez Amerykanów na przykład?
Wiesz, tam nas wszystko, to zależy od strony artystycznej. Jeżeli oferta artystycznie będzie ciekawa, to pogadamy. Ale musi być naprawdę dużo artyzmu.
Mam pytanie odnośnie procesu twórczego. Spotkałem się z taką informacją, że niektórzy autorzy noszą książkę, powiedzmy, nie wiem, przez dłuższy czas, kilka miesięcy w głowie, czekają, aż ona dojrzeje, wtedy siadają i w miarę jakimś tam, powiedzmy, nie wiem, w krótkim czasie, 3-4 miesięcy piszą. Znowu inni podchodzą podobno tak do tematu, że mają jakiś luźny, nie wiem, szkic, siadają i piszą, czekając, gdzie ich powieść po prostu doprowadzi. Chciałem się dowiedzieć, jak to u pana wygląda.
A są różne szkoły, no i nie robią to tak, i inaczej. No, rzecz jest absolutnie indywidualna, tak jak i pisarstwo jest indywidualne, dlatego że tutaj nie ma mowy o żadnej sztancy, o żadnych regułach, czy żadnym regulaminie, czy żadnym przykazaniu. One nie istnieją. Każdy robi to tak, jak czuje, jak mu to dobrze wychodzi. I w tym cała, że tak powiem, bo uroda tej zabawy. Dlatego tak lubimy czytać niektóre książki, tak nie lubimy czytać innych, przykładowo. Jeżeli chodzi o tak zwaną teorię, ja uważam, że książkę, która zasługuje na miano książki, czyli ma więcej niż 500 stron, prawda, należało pisać by 3 lata, potem odkładać ją na rok, przeczytać jeszcze raz i dopiero wtedy wydać. Tylko, że to jest teoria. Taka się nigdy nie sprawdzi. Dlatego, że my wszyscy pracujemy dla pieniędzy. No, z czegoś trzeba żyć, prawda? Kto za mnie zapłaci pomocę? Przecież minister kultury. Minister kultury, tylko bo tu nie można krótko objewać na podatkach, co ostatnio uczynił był. Zastosowano represje wobec pisarzy. Wszelkich twórców. No i na zdrowie. Ja się im odwdzięczę jeszcze. 60 lat na mojej ulicy. Także nie da się, po prostu nie da się. Pracuje się nad książką, nad którą się powinno pracować 3 lata. Teoria jest taka, że praktyka jest taka, że pracuje się rok. I oddaje się 2 miesiące po skończeniu pisania, oddaje się w ręce korektorów, ciesząc się, że tacy są, bo czasami ich nie ma i wtedy jest wina. Dobry korektor to jeszcze poprawi. Ja się już przestałem tego trzymać, ale z jednego powodu. Dlatego, że mnie na pieniądzach już absolutnie przestało zależeć. Dlatego, że je mam. Więc ja mogę pisać książkę 3 lata, a nawet i 5, jak nie chcę.
A jak współpraca z redaktorami? Czy redaguje Mirek twoje rzeczy, czy ty skorzystałeś na tym, czy tylko i wyłącznie redaktorzy skorzystali na tym wymogu?
Chciałoby się powiedzieć, nie będzie w tym to wielkiej przesady, jeżeli powiem, że moich książek poprawiać się nie trzeba.
Czyli skorzystał redaktor.
Ale prawda jest taka, bo jednak się zdajmy też i prawdzie hołd, że korekta zawsze jest potrzebna i zawsze się przydaje. Ja miałem w życiu duże szczęście, że trafiałem na dobrych redaktorów i na dobrych korektorów, takich, którzy byli podatni do dyskusji, ale z kolei oni, jeżeli kiedykolwiek trafi im się powiedzieć o mnie słowo, to też liczę na to, że część mi oddadzą, że naprawdę, że wielkiej pracy, jeżeli chodzi o korektę, nad moim tekstem raczej nie ma. co nie znaczy, że nie przydali.
Dobra, Andrzej, powiedz o początkach, kiedy ty nie wiedziałeś, że na końcu zdania stawia się kropka. To było dosyć
kropka, kropka nie należy do fabuły.
Tam proszę pytanie. Panie Andrzeju, dwa lata temu powiedział Pan, że chce Pan przeprowadzić bodaj 7 eksperymentów literackich z fantastyką. Może Pan powiedzieć, które z tych eksperymentów Pan już zrealizował?
No, niewiele. Niewiele niestety, ale jeszcze, jak śpiewał Wysocki, nie wiecie.
Ale jakie konwencje realizują książki już wydane z tych 7 eksperymentów?
No, na pewno historical fiction, prawda, czy historical fantasy, albo fantastyczna historia, czy historia, czy fantastyka historyczna, trylogia zaczęta na Renturwem ją jakby wypełniała tę działkę, także to już jest ta jedna. Kiedyś zabawiłem się co prawda w postaci wyłącznie opowiadaniowej, czyli krótkiej formy, zabawiłem się z horrorem. Na przykład muzykanci, do których mnie tu właśnie Seleniko tu ich podniecił. I późniejsze Tandara Dai, które było, ukazało się w Feniksie. No nie specjalnie palę się akurat tymi opowiadaniami. Nie uważam, że miał w branży pod tytułem horror popełnił to jakiś wielki wyłom, czy też rzucił branżę na kolana, prawda? Nie, może nie. Ale no i coś tam się zaczęło. Co zostaje na pewno? Termin fantasy, owszem, bardzo mnie interesuje, zwłaszcza, że ostatnio, jeżeli czytam fantastykę, a czytam ją stale, ja przerabiam mniej więcej, no, 3 książki na 2 tygodnie. Tyle przerabiam. Elektronicznie, bo właśnie stoi, znaczy no, tylko z ekranu, szybciej idzie. To głównie czytam urban fantasy. I ona niesłychanie mi się podoba, no, w związku z tym obawiam się, że może mnie przymęczyć do tego, żeby coś w tym względzie popełnić. No, na pewno kanonicznej fantasy pod tytułem Mówiące Króliki no, nie należy ode mnie oczekiwać. Jakoś niespecjalnie podniecają mnie Mówiące Króliki, ani też inne czworonogi. No co jeszcze nam pozostałoby z tego... No bo jeżeli do Wiedźmina podejść, no to na przykład proszę zauważyć, że wypełnia również 2 działki jakby w kanonie. Wypełnia high fantasy, czyli heroic fantasy i wypełnia również tak zwane retail, czyli zabawę z legendami. Tak, spełnią te dwa warunki w pewnej mierze. Nie może nie do końca, ale zawsze tak jak tam spełnia. Także no, dobry porządek, to mówię, coś mi zostało tu wielkiego. Oprócz tego urban fantasy, o którym myślę i to całkiem poważnie.
A czym jest Rzymia w takim wypadku?
Historical fantasy. Ja to tak traktuję.
Pytanie, skąd się wziął Pana pomysł na świat i postać Wiedźmina?
No muza nad osiedlem przylatywała. No. Można to na to tak odpowiedzieć. Można odpowiedzieć na to bardzo prostym słowem, a wielce mówiącym talent. No, problem może jest bardziej prozaiczny niż by się wydało i tutaj wiele dopasować też się nie da. No, nie jest tajemnicą, już mówiłem to nie raz, a Państwo też, że tak powiem, kurica was z piasku nie wycarapała. Także doskonale o tym wiecie, że zacząłem od napisania opowiadania na konkurs fantastyki. Dlaczego fantastyka? No bo co miałem powiesić na wejście do burdelu, jeżeli nie czajnik. No i tak już poszło, prawda? Trzeba było stworzyć bohatera, no bo opowiadanie, wiecie, jakieś opowiadanie, może nie wiecie, to opowiem. Bierze się dobrego bohatera, bierze się dobry kawałek akcji, potem wkłada się w to mnóstwo swojego talentu i żyje badanie. Proste kolejne. No dobrze, opowiadanie było, bohater był, akcja była, nagrodę też się załapałem, jakąś tam pieniądze nawet niemałe, podówczas jedna pensja była, kupa Polska. No i co dalej, prawda? Świata oczywiście żadnego nie było, bo to tak się umówmy, że jeżeli można w ogóle o jakimś tamkolwiek świecie mówić, to zaczął się mniej więcej rysować dopiero na etapie 5 księg. Dopiero wtedy. Wcześniej opowiadać, że żadnego świata nie było. Była onomastyka, która mogła pewne rzeczy sugerować, a mogła ich i nie sugerować. Są to założenia artystyczne, również. Wiedźmin miał być tak samo obcy, szajsy.
to sam mówię, jakoś dziwnie dla was.
Grawitacja.
No i historia. Przeciągi.
No a ten zamysł przenikania się do światu, właśnie rozwinięcia w legendy, sprawdził się?
Tak to niby miało początkowo wyglądać. Że Wiedźmin jest tak samo obcy w swoich światach, jak czytelnik jest w obcy. Oprócz tego, że padają jakieś nazwy, to nikt nie wie. Czy akurat ta rzeka jest na północ od tamtej rzeki, czy te góry rozciągają się na wschodzie, czy na zachodzie, nikogo to nie powinno w zasadzie interesować. Po co? W opowiadaniu ważna jest ta krótka, prawda, jego tabułka. Czyli ktoś tam przychodzi, coś tam robi, odjeżdża w stronę zachodzącego słońca, środek wypełniony jest talentem autora. Czyli warunek sine qua non. Świat, jak to świat? Ja nigdy w życiu nie twierdziłem, co więcej, ja mam ich dosyć, tak też jest. Nigdy nie twierdziłem, że ja wymyśliłem jakiś znowu super świat, od początku do końca, ontologicznie pełen, ontologicznie spójny, twardy, silny i gotowy. Nie twierdziłem tak nigdy i twierdził, nie będę. Ten świat spełnia fabułę, określoną rolę, oczywiście, spełnia się musi, jest oczywiście ukłonem wobec kanonu fantasy, który wymaga stworzenia czegoś takiego, choćby quasi świata, jakiś tam niby powstał. Na własne usprawiedliwienie i na dowód tego, że to, co mówię, nie jest czczym wymysłem, ani ukłonem wobec publiki, raczyli zapewne Państwo zauważyć, że w żadnej z moich książek wydanych w Polsce nie ma żadnej mowy. Nigdy nie było. Dlatego, że ja się nigdy z tym nie godziłem. Mówiłem, że ten świat nie zasługuje chwilowo na to, żeby mapy mu rysować. Nie potrzeba. Całkowicie. Fabuła broni się i bez tego, żeby mozolnie palcem po mapie mazać i patrzeć, czy bohater właśnie minął raz pośród trupów i zmierza w stronę zagajnika kłapiących sztęki. Otóż uważam, że kłapać sztękami powinna fabuła, a nie mapa. Jeżeli już kupowanie jest nam do czegokolwiek potrzebne. Jeżeli trzeba to robić szczękami, to są inne.
Proszę.
Jako autorowi, co panu przychodzi łatwiej napisać? Długą formę, w sensie jakąś powieść, czy opowiadanie?
No, opowiadanie ma tę wielką zaletę, że jest krótkie. Powieść ma tę wielką wadę, że jest długa. Isaac Asimov zawsze mawiał, że opowiadanie to jest jak linia. Ma początek, ma koniec, ma tam dalej. Określoną długość. Natomiast powieść jest jak płaszczyzna. I to jest bardzo mądre powiedzenie, bo tak to właśnie wygląda. Co ja mógłbym do tego tylko dorzucić? To mógłbym dorzucić to, że opowiadanie, chociaż pozornie łatwiejsze do napisania, bo krótkie, jest jednocześnie dużo trudniejsze. A właśnie dlatego, że krótkie. Napisać dobre opowiadanie czasami jest trudniej niż napisać pięciotomowy cykl. Nie zawsze tak jest, oczywiście, ale ja mam takie odczucie i wielokrotnie, kiedy zadawano mi pytania, dlaczego ja tak uciekłem od krótkiej formy, dlaczego się nie rozpisuję, nie daję opowiadań w antologiach, w czasopismach branżowych, po części, nie do końca oczywiście, ale odpowiedź po części na to jest właśnie taka. Że napisać dobre opowiadanie, dobre, a ja nie piszę tych rzeczy, nie wiem, czy Państwo zauważyli. Napisać wybitną rzecz, a nie wiem, czy Państwo zauważyli, że nie udało mi się napisać niczego, co nie jest wybitne. Zauważyli Państwo, wiedziałem. Państwo zawodowcy, znają się. Państwo zawodowcy, to nie za Także napisać wybitne opowiadanie, skoncentrować to, co trzeba, żeby powaliło czytelnika na kolana na 30 czy 40 stronach maszynopisu, to jest duża sprawa. I bardzo często jest tak, że nie czuję w sobie takiej siły, żeby coś takiego powalić.
Proszę.
Takie jeszcze jedno pytanie, Andrzeju. Czy w czasie, jak już doszło do prozy, do powieści, to czy ogólnie w całym świecie, jak i w fabule, zainspirowały Pana jakieś wydarzenia bądź elementy z historii świata albo historii Polski, tak? Czy miało jakikolwiek wpływ, czy po prostu wszystko tak było wpływem tej przelatującej muzy?
No, no wie pan, różnie mogło z tym być. No, nie ukrywam, że mnóstwo rzeczy mogło się przemknąć nawet nieświadomie, a jeszcze więcej przemknęło się całkiem świadomie. Dlatego, że nie można uciec od czegoś takiego, jak jednak bagaż swojej erudycji i tego, co się w życiu widziało, co się w życiu czytało. I przed tym ucieczki nie ma. To w jakimś tam momencie musi się objawić u pisarza. Musi. To twierdzi inaczej, jest głęboki błędzie. Mówię, robi się to albo w sposób absolutnie zamierzony, żeby wywołać u czytelnika to samo wrażenie, które się ma, bo tak wygląda technika tej zabawy. Przecież nie licząc ludzi, którzy piszą w wieżach Kości Słoniowej wyłącznie dla siebie, jest takich sporo, ale inni to jednak mają tego czytelnika na względzie i trzeba o tym myśleć, jak pewne rzeczy zostały odebrane. I pewne historie, które zakorzenione są gdzieś tam w jakiejś, powiedzmy, literaturze, historii, zdarzeniach, w świecie rzeczywistym mniejszym, czy w świecie dawno minionym, stosuje się te zabiegi również po to, żeby czytelnik zabawił się przy nich tak dobrze, jak autor pisze. Prawda? Także nie ukrywam, że wiele na pewno się tam rzeczy przemknęło, do wielu nawiązałem, z wielu zażartowałem, a jeszcze więcej być może są faktycznie wyłącznie jakby przekładnią mojej erudycji na to, co napisałem. Użycie frazy określonej, nawet użycie słów określonych, nawet zwrotu do spektrum. Tego nie ukrywam. To się na pewno znajdzie, jakby ktoś to dobrze postudiował.
Tam proszę było pytanie z tym pisarzem. Głośniej proszę.
Nic nie słyszę. Excusez-moi, proszę. Louder, please. A żeby pani wiedziała, że tak. I walkę prowadzę z tym ustawiczną i stało. Dlatego, że niestety to się może zdarzyć i zdarza się, bo przecież to niby skąd ten czytelnik czy ten gracz ma to wiedzieć, prawda? Jeżeli nie jest to gdzieś wyraźnie zaznaczone. I wiele razy już było, zwłaszcza wobec niepojętej dla mnie tendencji, znaczy pojęta ona dla mnie świetnie, marketingowo, ale małpowania okładek pod tytułem grafiką z gry, no przecież ja nie wiem, walczę z tym jak tytaniczne boje stawę. Niestety nie specjalnie się udaje, no bo cóż autor może zrobić? Gówno może on zrobić, proszę pani, wyraźnie. Dwuznacznie. Ale fakt jest faktem, że może się zdarzyć i zdarza się, że jestem jako pisarz traktowany jako tak zwany game mediator, czyli jak ten, co pisze pod Warhammera, pod Forgotten Realms, ale to tak się to się zdarza. Jeżeli się z tym nie toczy walki, się nie przekonuje. Do tego jest internet, do tego są agenci, do tego są okładki książek, gdzie trzeba pisać, że na podstawie tej książki powstała gra, a nie książka na podstawie gry. Ale nie każdego fana się tym przekona, niestety. Jest to jakby dobrodziejstwo inwentarza, które jednocześnie może jest dobre, bo przecież do tego, że gra powstała, to przecież nie sądzą państwo, że ona powstała tylko dlatego, że CD Projekt będzie mi serdecznie dziękujemy. Znaczy, no, i postawimy panu piwo. Małe.
Andrzeju, mamy z tyłu cały zestaw okładek twoich na ekranie. Powiedz mi, czy...
No i właśnie, mogę państwo zobaczyć.
Który z tych
małpowane jedno po drugim.
Który z tych okładek, które najbardziej jednak się podobają, z tych, które zostały wydane w pańskim
okładku? Maladili ostatnie supernowe i nareszcie. Długo to trwało, ale wreszcie zrobili dobrą okładkę. Oj, długo, naczekałem się. Całe lata Bohomazy tylko zajmie okładkę. Całe lata. Komiksowe. Proszę.
Piorunowski.
No widać, że talent, jeżeli rzeczywiście natchnie kogoś mu za talentę, to nawet Piorunowski się nie obroni.
Proszę bardzo.
Jeżeli pacjent chce umrzeć, medycynę zeszli.
A proszę powiedz, słowo Wiedźmin, jak przekładają inne nacje? No to są dosyć zabawne, prawda?
Dosyć zabawne to wychodzi i niestety, ale praktycznie nikt
nie oddał.
Nie przekłada tak jak powinien. To znaczy nie przekłada to na neologizm, takim jak neologizmem był Wiedźmin w języku polskim. Przecież w języku polskim słowa Wiedźmin nie ma. Prawda? Wymyśliłem nie ja. Już jest. No podobno już jest, ale nie wiem, czy zawsze stosowane tam, gdzie trzeba. To nieważne, ale w każdym razie jest to na pewno neologizm, który nie miał racji bytu nawet w języku. Nie miał. Jest to stworzone absolutnie sztucznie na potrzeby literackie. Tłumacze próbują ten efekt osiągnąć, albo nie próbują, tylko po prostu piszą czarownik, czarodziej, magik, no tego rzeczy wychodzą, zaklinacz,
no,
różnie bywa, różnie bywa.
Witcher,
choćby Witcher. Ja kiedykolwiek mowa jakaś, a zdarzało się to często, zanim jeszcze w jakimkolwiek przekładzie na języki, na angielski była jakakolwiek mowa i pytano mnie, jakbym ja to widział, zawsze twierdziłem, że najlepszym przekładem byłoby Hexe. To jest słowem niemieckim w zasadzie, nie Hexe, i istnieje w języku niemieckim. Istnieje, tak jak w języku polskim nie ma męskiej wiedźmy. Prawda? Jest wiedźma żeńska. A Niemcy mają die Hexe i mają der Hexe. I znaczy to, oczywiście wiadomo co, czarownica, natomiast jakby znaczenie tego słowa jest głębsze, bo chodzi o kogoś, kto posługuje się z magicznymi znakami, które nazywają się heks. Heks, to jest znak magiczny, nie mający formę sześcianu, ale tam to ciebie.
Ja, zaraz ja dam znak.
No i stąd właśnie to się bierze, ponieważ Wiedźmin posługuje się niby znakami swoimi. Zauważyłem, że Hexer byłby rozpoznawalny w angielskim świetnie, a spełniałby częściowo przynajmniej rolę neologizmu, którego nie spełniał Witcher.
A Litwinie też ładnie
tłumaczyli, nie? Raganis po litewsku znaczy czarownik, to jest nie specjalnie błysnęli tutaj.
Proszę Państwa, kończy się czas przeznaczony na spotkanie, ponieważ sala jest zajęta już, będzie zaraz przez następnego prelegenta. Podpisywanie książek w holu naprzeciwko wejścia jest przygotowane już w miejsce. Podpisywanie książek będzie miało tylko tutaj, tak? Teraz miejsce. Także prosiłbym o bardzo, by ustawili się po prostu w kolejce.